kieszeń miałem tyle kieszonkowego, że miałem więcej pieniędzy niż zarabiali moi nauczyciele. Więc z takiego poziomu spadłem w ciągu jednego dnia do człowieka, który w tak zwanych safety butach, czyli w butach z metalową blachą, w odblaskowej kamizelce rozładowywał ciężarówki. Chcę pomóc ludziom i nie interesuje mnie, nawet gdyby mnie hejtowało 1000 ludzi, a pomogę 100, to ja robię to dla tych 100 osób. Kto chce, niech mnie ogląda, kto nie, to nie. Także zniewolenie w 100%, dlatego ja dążę do tego, aby całkowicie się od tego systemu, tak jak mogę, odłączyć. Ja jestem też z natury prepersem, przygotowuję się na różne nieciekawe scenariusze. Ja na przykład popełniłem ogromny błąd, bo ja przyznałem się oficjalnie, że mój pierwszy kurs dotyczący kryptowalut zarobił 1 000 000 złotych. A to w Polsce się okazało, że to jest coś strasznego.
Zamiast się cieszyć twoim sukcesem, to się okazało, że jesteś złodziejem, naganiaczem i hamem.
W Polsce trzeba mówić, że idzie źle, że jest źle i w ogóle nie mam pieniążków. Jak powiesz, że zarobiłeś bańkę, to po prostu ludzi odpala.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Phil Konieczny, milioner inwestujący w nieruchomości, złoto, srebro i kryptowaluty. Twórca największego kanału YouTube na temat Bitcoina. Specjalista z zadziwiającą precyzją, przewidujący ruchy na rynkach kapitałowych. Ruszajmy.
Witam Was wszystkich. Z tej strony Maciek Wieczorek. Jesteśmy dzisiaj w Bentleyu z Philem Koniecznym.
Witam wszystkich.
Człowiekiem, który zarobił miliony złotych na kryptowalutach dzięki skutecznemu inwestowaniu. I który siedzi w kryptowalutach od 2013 roku, tak?
Kiedy końcówka to 2013, początek 2014.
Więc myślę, że będzie ciekawa rozmowa na temat tego rynku, którą należałoby zacząć pytaniem, dlaczego jesteś w masce?
Jestem w masce, gdyż no, nie lubię być rozpoznawany. Jestem introwertykiem, nie lubię tłumów, nie lubię ludzi, którzy się na mnie patrzą, dlatego też nie biegam po scenie z mikrofonem, choć jestem często zapraszany na różne wydarzenia. Nie lubię po prostu być w centrum uwagi. Jedyny raz, kiedy się ujawniłem, to było właśnie na proteście PCC, przeciwko PCC na Twoim kanale, ale to było ze względów takich, że byłem wtedy akurat lekko pijany, a to też wynika z tego, że musiałem sobie przed tym protestem wypić parę drinków, bo oczywiście stres mnie dopadł, że wszyscy będą się na mnie patrzeć, także introwertyk we mnie siedzi mocny. Mm-hmm.
No to pojawia się pytanie, bo prowadzisz najpopularniejszy w tym momencie kanał o kryptowalutach w Polsce, bardzo dużo wartościowych materiałów tam wrzucasz, a jednocześnie tak naprawdę większość Twoich zysków pochodzi z inwestycji kryptowalutowych typowo, więc pytanie, to po co to robić, jeżeli no to się wiąże z jakąś tam mniejszą lub większą rozpoznawalnością, z tym, że się o Tobie mówi, chce Ci się w ogóle?
Wiesz co, dużo też pieniędzy zarobiłem na inwestycji niekoniecznie w kryptowaluty, bo ja inwestuję także w złoto, w srebro, w nieruchomości. Ogólnie moja historia, ludzie w sumie nie wiedzą, może też to zdradzę teraz. Moja historia jest taka, że ja ogólnie w moim życiu nic nie musiałem robić, nie musiałem pracować, pochodzę z dosyć bogatej rodziny. I po prostu postanowiłem pewnego razu, że też chcę coś osiągnąć. Miałem taki wielki kompleks, że wszyscy będą patrzeć na mnie przez pryzmat tego, że moja rodzina ma duże pieniądze i też chciałem zarobić pieniądze. Może tutaj wyjaśnię. Za komuny, kiedy jeszcze nie było nic w sklepach, nie było jedzenia, nie było mięsa, moja rodzina miała wielkie fermy drobiu i kilkadziesiąt tysięcy kurczaków wstawianych co 6 tygodni. No, żyliśmy na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Mogę tutaj powiedzieć, że dla przykładu poziom taki, że rok przed moim pójściem do przedszkola moja rodzina wyremontowała całe przedszkole publiczne, żebym chodził do ładnego przedszkola, więc mniej więcej taki poziom. No ale czułem po prostu z tego względu jakieś kompleksy, że ludzie będą patrzeć na mnie przez pryzmat tego, że moja rodzina ma pieniądze. Bardzo chciałem sam do czegoś dojść. I postanowiłem, że wyjadę z Polski po maturze. Wyjechałem dzień po maturze. I chciałem zarobić samemu pieniądze i spadłem z takiego, powiedzmy, poziomu, gdzie nic nie musiałem, bo dla przykładu, gdy chodziłem do liceum w innym mieście, miałem własne mieszkanie już, opłacone miałem wszystkie rachunki przez rodzinę, miałem wykupione karnety obiadowe w restauracji i jeszcze w kieszeń miałem tyle kieszonkowego, że miałem więcej pieniędzy niż zarabiali moi nauczyciele. Więc z takiego poziomu spadłem w ciągu jednego dnia do człowieka, który w tak zwanych safety butach, czyli w butach z metalową blachą, w odblaskowej kamizelce rozładowywał ciężarówki w Anglii, w magazynie blaszanym, kontenery, które przepłynęły z Chin, ale postanowiłem, że w taki sposób dojdę do pieniędzy. Obliczyłem to sobie po prostu, że opłaca się bardziej pracować w Anglii niż w Polsce. O wiele więcej można odłożyć i potem coś z tymi pieniędzmi robić, je inwestować. No i tak zaczęła się moja kariera. Dla przykładu mogę powiedzieć, że większość mojego pobytu w Anglii, gdzie pracowałem na etacie, odkładałem, nie zarabiałem, a odkładałem powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Więc no, dla przeciętnego Polaka w ciągu roku odkładałem więcej niż Polak jest w stanie odłożyć przez 10 lat. Następnie te pieniądze inwestowałem w nieruchomości, w złoto, srebro, kryptowaluty. No, a że miałem takie szczęście wchodzić w rynek dosyć wcześnie, w 2013-2014 roku, no to wyszło jak wyszło, no i jestem tu, gdzie jestem.
No w ogóle to, że się zainteresowałeś tak w ogóle inwestycjami, też się wzięło z domu, że rodzina inwestowała i
tak,
nie tylko...
ale nie w takim sensie, jak myślisz. Ja się nauczyłem na błędach mojej rodziny. Może ja też uściśle. Gdy miałem 7 miesięcy, moja mama zginęła w wypadku samochodowym, ja byłem wychowywany przez dziadków. To moi dziadkowie właśnie mieli te fermy drobiu. I na moją babcię mówię mama, bo mnie wychowała, mimo że iż wiedziałem, że moja mama nie żyje prawdziwa. Ale mój dziadek popełniał taki błąd, że wierzył w to, że najbezpieczniej jest trzymać pieniądze na koncie w banku. A znowu moja mama, babcia, ubzdurało jej się, że będzie pomagała ludziom. Będzie pomagała ludziom, tylko pomagała ludziom, którym nie powinna pomagać. Ludziom, którzy faktycznie nie potrzebowali pomocy, a chcieli ją tylko wykorzystać. No i ja się na tych błędach nauczyłem. Dla przykładu mogę ci powiedzieć, że mój dziadek sprzedawał ziemię, bo uważał, że po co mu ta ziemia, skoro i tak za darmo ją dzierżawi sąsiadom. Potem trzymał pieniądze na koncie w banku. Mieliśmy domy. Mój dziadek dla przykładu zrobił taki numer, że sprzedał jeden z domów w centrum miasta za $1000, a miesiąc później była dewaluacja, denominacja pieniądza i te $1000 zaczęło być warte tyle, ile dzisiaj mniej więcej jest warte $1000. To tak jakbyśmy sprzedali dom za 500 000, włożyli 500 000 na konto w banku, a miesiąc później byłoby ono warte 5000 zł. Więc no, nauczyłem się na błędach mojej rodziny, która sprzedawała po prostu niepotrzebne ziemię i tak dalej i trzymała pieniądze na koncie, żeby tego nie robić i magazynować, akumulować po prostu kapitał, nieruchomości, ziemię i po prostu no tak wyszło. Kupowałem, trzymałem długoterminowo i jak widać się to opłaciło.
No a miałeś po drodze taki etap, że no jak mam pieniądze, no to co, kupujemy właśnie samochody, podróże, nie wiadomo co, bo to jest taki naturalny etap. Jak zobaczy się swoje własne zarobione pieniądze, że chce się coś głupiego z nimi zrobić.
Miałem taki etap na samym początku, gdy zacząłem zarabiać większe pieniądze, ale nie był on aż taki mocny, bo ja zawsze miałem to, co chciałem. Ja na przykład, no nie wiem, no w czasach, w których dzieci marzyły o tym, by mieć rower, ja już od paru lat miałem motorynkę własną. Gdy mój dziadek kupił sobie nowy samochód z salonu w wieku, jak ja miałem 13 lat, dostałem stary samochód od mojego dziadka. Jako 13-latek jeździłem po ogródku, który zresztą ma 600 metrów długości, więc żeby też nie pomyśleli widzowie, że w kółko. Także no jakoś nie miałem aż takiego mocnej potrzeby, żeby wydawać te pieniądze, ale na początku były jakieś takie głupoty, a to fotel do masażu, a to chciałem, u kolegi zobaczyłem akwarium 100-litrowe, no to musiałem mieć 400-litrowe, wannę sobie kupić. Były takie rzeczy, ale koniec końców no wiedziałem, po co przyjeżdżam. Ja nie przyjeżdżałem do Anglii po pieniądze, tylko żeby pokazać, że ja też potrafię coś w życiu osiągnąć i tak się zaczęło, a gdy już człowiek osiągnie jakieś tam pieniądze, mimo że byłem krytykowany, bo wchodziłem w kryptowaluty w 2013, pod koniec, kiedy to Bitcoin kosztował $1000 i wyśmiewano mnie, bo chwilę później, jak wiecie, Bitcoin spadł do $200 i byłem frajerem, byłem naiwniakiem, który kupił Bitcoina drogo, ale prześledziłem ten wykres w lewo, zanim wszedłem w inwestycje i wiedziałem, że to jest normalne. Bitcoin spadał z dolara, spadał z $30, więc taki spadek był normalny. Dokupowałem, uśredniając cenę w dół i kupując po 5-6 bitcoinów miesięcznie, po $200 i tak dalej. I koniec końców wyszło, że no, się to opłacało. A gdy doszedłem do takiego poziomu, gdzie już no, zarobiłem swoje, powiedzmy, i udowodniłem, że ja też potrafię, no to postanowiłem pomóc innym osobom, pomóc innym ludziom. Chciałem w jakiś sposób pomóc większej ilości osób. No i wymyśliłem, że to będzie dobre, jeżeli zrobię to poprzez internet, poprzez kanał YouTube. Liczyłem tak naprawdę na początku, że pomogę 100 osobom. Ta pomoc tak naprawdę mnie nic nie kosztowała, bo ja na przykład researche kryptowalut robię i tak przy okazji, więc nagrać film 30-minutowy o tym, o czym przeczytałem, no nie jest dla mnie jakąś super ekstra pracą, a wiem, że pomogę osobom, które nie mają czasu, osobom, które nie znają języka angielskiego, bo miały w szkole rosyjski, czy niemiecki, czy jakiś inny język. Jak czytam jakieś wiadomości ze świata kryptowalut, wiadomo, jest tak, że 3 wiadomości są ważne, a 15 jest bez sensu i w ogóle strata czasu, ale te najważniejsze sobie zapisywałem w notatniku i raz na tydzień nagrywałem takie wiadomości ze świata kryptowalut, najważniejsze rzeczy, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach, żeby też ludzie zaoszczędzili czas, jakieś moje przemyślenia. No i liczyłem na to, że kiedyś, za jakiś czas, długoterminowo oczywiście, pomogę ze 100 osobom, które... Już nie mówimy tutaj o helikopterach, jachtach i nie wiadomo jakich pieniądzach, ale marzyło mi się, żeby te osoby chociaż nie musiały do końca życia płacić kredytu za mieszkanie, tylko były po prostu wolne w taki sposób, że nie muszą tego robić. No, a wyszło jak wyszło. No, mój kanał w tej chwili ma blisko 50 tysięcy subskrypcji.
No i tak. To jest w ogóle niesamowite, że ktoś, kto nie musi i tak naprawdę sam miał łatwiejszy start, mógłby to totalnie olać i po prostu korzystać z tego, a nie dość, że najpierw sam chce działać i dochodzić do czegoś, to jeszcze później pomagać innym, którzy tak łatwo, powiedzmy w cudzysłowie, na początku nie mieli. A dlaczego akurat o tym był twój kanał? Ponieważ też wiem skądinąd, że no, kryptowaluty to jest jeden na część tylko twojego portfela i z tego co kojarzę, to chyba wcale nie największa. Czemu na przykład nie kanał o złocie, czemu nie o nieruchomościach?
Generalnie to wyszło tak, że ja chciałem, nawet do tej pory w opisie mojego filmu jest polityka, kryptowaluty, nieruchomości, złoto i starałem się nagrywać i o polityce, i o sytuacji w Polsce. Chciałem po prostu jakoś tak, nie wiem, nawrócić część osób, pokazać im jakieś inne punkt widzenia, ale zobaczyłem, że te kryptowaluty najbardziej się przyjęły i też, nie ukrywajmy, dają one potencjalnie największy zysk. Więc jeżeli ja chcę komuś pomóc, jeżeli ja chcę, żeby ktoś nie miał kredytu, żeby był wolny, przynajmniej na tyle wolny, żeby mógł powiedzieć szefowi, słuchaj, odchodzę, bo nie muszę tu pracować, pójdę do innej pracy, a nie muszę tu siedzieć, bo mam kredyt do spłacenia, no to jednak kryptowaluty były najlepszym tutaj, najlepszą opcją do zarobienia pieniędzy, zwłaszcza kiedy ja zaczynałem w 2017, kiedy ta hossa już wchodziła. No i najlepiej się przyjęły, więc no poszedłem jakby tak z prądem. Ludzie najbardziej chcieli to oglądać. Też miałem taką sytuację, że na przykład jeżeli tam skrytykowałem PiS na moim filmie, no to ludzie z PO mówili, wow, fajnie, dobrze, a ludzie z PiS-u mnie wyzywali. Jak skrytykowałem PO, no to było odwrotnie. I co bym nie powiedział, to zawsze komuś się nie podobało i stwierdziłem, że nie ma jednak co mieszać, sam też nic nie zwojuję, odpuściłem sobie i starałem się po prostu jakoś tak bardziej mówić o wolności finansowej, o inwestycjach, o złocie, a nie o polityce. Chociaż jak zapewne wiesz, ta wolność finansowa też nie jest taka, jak wszyscy opisują, że to się leży na hamaku, pije drinki, jest to zupełnie inaczej.
Tak. Fajnie, no i co? I tak naprawdę kanał urósł. I pojawia się pytanie, bo wiadomo, mieliśmy tą hossę, mnóstwo ludzi zarobiło kupę kasy, no i pewnie wielu ludzi, którzy się albo średnio interesują kryptowalutami, albo gdzieś tam były w temacie wcześniej, zastanawiają się, czy rok 2019-20, czy jest jeszcze co tutaj robić?
No moim zdaniem tak, moim zdaniem właśnie teraz rozpoczyna się kolejna hossa, przemawia za tym wiele czynników. Po pierwsze, zazwyczaj wzrosty rozpoczynały się na rok przed halvingiem Bitcoina. W tej chwili mamy około 10 miesięcy do halvingu Bitcoina.
Może wyjaśnijmy, bo tu też dużo osób w ogóle nie siedzi w kryptowalutach. Aha, no halving, tak?
Czyli... halving Bitcoina to jest zmniejszenie podaży Bitcoina o połowę. Czyli na początku pojawiało się co 10 minut 50 Bitcoinów, następnie po 4 latach 25, następnie 12,5, a teraz będzie się pojawiało 6,25 Bitcoina. A zainteresowanie kryptowalutami jest coraz większe, coraz więcej ludzi chce tego Bitcoina, a pojawia się go coraz mniej, więc to jest takie jakby przeciwieństwo obecnego pieniądza fiducjalnego. monetarnego, którego możemy dodrukować ile chcemy, odkąd zniesiono parytet złota w latach 70. Bitcoin jest tego przeciwieństwem. Jest jego ograniczona ilość, a jeszcze pojawia się go z czasem coraz mniej. Więc takie eventy powodują wzrosty ceny, zazwyczaj na rok przed halvingiem właśnie Bitcoina.
Czy tak jakby dzisiaj Ferrari ogłosiło, że za rok zmniejsza produkcję o połowę?
Dokładnie tak. I zazwyczaj właśnie to powoduje już wzrosty rynku, a po halvingu, po tym zmniejszeniu podaży o połowę, te wzrosty jeszcze bardziej przyspieszają. Dodatkowo część ludzi na przykład twierdziła, że Bitcoin już upadł, Bitcoin już nie żyje i więcej nie wstanie. No ja akurat to znam ze swojego doświadczenia, kiedy to kupiłem Bitcoina za $1000, no i wyzywano mnie, że jestem naiwniakiem, który kupił coś nierealnego za $1000, a teraz spada i już nigdy się nie podniesie, że to był szał, mania, te cebulki, tulipanów i tak dalej, i tak dalej. No a tak naprawdę wystarczy prześledzić wykres Bitcoina, by zobaczyć, że on spadał 13 razy w ciągu 10 lat, jak istnieje. Z tych większych spadków miał on 5 spadków powyżej 70%, co daje średnio spadek co 2 lata, więc jeżeli ktoś jest nagle zaskoczony spadkiem lub twierdzi, że Bitcoin umiera, no to po prostu nawet nie chciało mu się tego wykresu w lewo sprawdzić, więc ja z takimi osobami nawet nie dyskutuję. Tak jak powiedziałem, ja mój kanał nagrywam dla osób świadomych, dla osób, które wiedzą, że są dymane przez banki, przez rządy. Jeżeli ktoś chce takiej wiedzy, jeżeli ktoś chce ode mnie pomocy, no to jak najbardziej zapraszam na mój kanał, ale ja nie jestem tutaj, żeby uszczęśliwiać ludzi na siłę i na siłę przekonywać też ludzi. Nie moja...
Bo tak naprawdę wybrałeś sobie bardzo trudną drogę, o tyle, że akurat świat kryptowalut, i tak też wynika z mojego doświadczenia, to jest najbardziej niewdzięczne środowisko. Oczywiście mówimy tutaj, realizujemy, bo jest też mnóstwo fantastycznych osób i bez nich to nawet by nie miało sensu. Natomiast... No mówiąc prosto, no nigdzie nie ma takiego, nie wiem, no, chamstwa, takiego ataku. Gdy ja działałem w tej branży, grożono mi śmiercią, tobie wiem, że też grożono. Także każdy z nas zapewne nasłuchał się na swój temat różnych rzeczy. I działasz dalej. Nie chciało ci się tego rzucić w cholerę, a mam kasę, ja tego nie potrzebuję, co się będę tutaj jeszcze boksować z koniem.
Wiesz co, ja czasami się śmieję, porównuję to do polityki. Ostatnio nawet sprawdzałem, mniej więcej mój kanał ma 1 na 1000 osób, która ogląda mój kanał, daje łapkę w dół. 1 na 1000. I sobie porównałem to do polityki, bo ostatnio mieliśmy wybory. Uświadomiłem sobie, że na przykład jak jest PiS, to lub PO, realistycznie na 1000 osób w Polsce 500 w ogóle nie chodzi na wybory. Czyli 500 osób na dzień dobry uznaje, że wszyscy to złodzieje. Z pozostałych 500 mniej więcej 20 osób głosuje na PiS, 15 osób mniej więcej głosuje na PO, reszta, przepraszam, 200 osób głosuje na PiS, 150 osób na PO, reszta głosuje na jakieś tam inne partie. Co oznacza, że partia rządząca tak naprawdę ma na 1000 osób 200 fanów, a 800 osób uznaje, że oni są złodziejami. Więc jeżeli tak na to spojrzymy, a ja mam mniej więcej 1 łapkę na 1000 wyświetleń w dół, to znaczy, że 999 osób tak nie myśli, tylko jedna tak myśli. I tak jak powiedziałem, ja nie robię tego jako biznes, ja nie robię tego, by jakoś zarabiać na moich filmach. Oczywiście na przykład mam forum, które jest płatne, mam 2 kursy, które zrobiłem, jeden dla początkujących, jeden jak przygotować się do hossy, no ale to jest dla mnie coś normalnego jako przedsiębiorcy, jeszcze człowieka, który wychował się w takiej, a nie innej rodzinie, że ja też za swój czas, za ekstra pracę, za przekazanie mojej wiedzy, chcę też zarobek. Normalne chcę pieniądze, chcę dalej zarabiać, bo mnie to dalej cieszy. Nie widzę w tym w ogóle problemu. No, część osób na przykład uważa, że gdybyś zarobił